To jest nasz cel, żeby ta marka była globalna, żeby powiedzmy ta polska przedsiębiorczość miała swojego reprezentanta w tym sektorze, na takiej arenie globalnej. Nie mamy takich marek na świecie, można powiedzieć. Można powiedzieć, straciliśmy na tym, na całej inwestycji plus stratę, to była strata rzędu 5 milionów złotych. My to już to przegryźliśmy i sobie jakoś tak dajemy z tym radę.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Pomyślałem, że od czasu do czasu warto byłoby zaprosić do programu przedsiębiorców, którzy występowali już na moim kanale, aby zobaczyć, czy ich wizja podboju rynku przeszła próbę czasu. Tomasz Szopiński w 2002 roku opowiadał m.in. o Milky Ice, świderkowych lodach z Dubaju, które zawojować miały rynek. I teraz uwaga. W ciągu 3 lat od poprzedniego spotkania Tomasz wraz z partnerami otworzył 30 punktów, a na start zebrał 7 milionów złotych od tokenariuszy. W czasie dzisiejszej przejażdżki pojawiać będą się także fragmenty rozmowy z 2022 roku, choć przyszłość zapowiada się równie imponująco, a to dlatego, że w najbliższych dniach Tomasz jako pierwszy Polak otworzy swoją kawiarnię w samym sercu Manhattanu.
Sprzedaliśmy około 1,3 miliona tokenów po 1,20 dolara średnia cena, to było około 7 milionów złotych. No i zaczęliśmy budować tą sieć i z początku wszystko super nam szło. Potem mieliśmy dużo problemów z realizacją, z terminowością otwarcia spotów, dużo taki typowy problem w supply chainie, że wykonawcy spóźniali nam się z otwarciem. Trafiliśmy trochę na nieuczciwych partnerów, którzy trochę naszą naiwność na tym rynku, mimo że znaliśmy ten Dubaj, to w tym pośpiechu mieliśmy trochę przymglone te oczy i też tej kasy potraciliśmy. Ale koniec końców, ja dzisiaj z perspektywy czasu staram się ocenić, że ta szklanka zawsze jest do połowy pełna, bo takie tego typu lekcje bardzo dużo dają już na przyszłość. I dzisiaj po wyciągniętych takich wnioskach zupełnie inaczej staramy się działać, bo nauczyliśmy się na tej skórze. Koniec końców zbudowaliśmy sieć, w tej chwili to jest nasze punkty plus partnerskie plus franczyzy, to jest powyżej 30 punktów w Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Katarze i zaraz w Stanach Zjednoczonych nasz nowy koncept flagowy, w ogóle teraz stworzyliśmy nowy koncept, bardziej kawiarniano-lodziarniany i teraz pierwsze 3 takie lokale już z siedzeniami będą otwierane w Arabii Saudyjskiej.
I ten projekt ze Stanów, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo to jest bardzo istotne, no jest taką wizytówką dla waszej firmy, bo to jest jedna z popularniejszych miejscówek, które w ogóle mogliście zagospodarować.
To jest jeden z naszych marzeń, można powiedzieć, bo jeszcze przed Expo prowadziliśmy restaurację i zawsze mieliśmy taki cel, żeby z naszą restauracją być na Manhattanie w Nowym Jorku. Po COVID-zie musieliśmy te restauracje sprzedać, tak naprawdę za bezcen, bo ta branża tak klękła, że nie było sensu tego prowadzić i skupiliśmy się na tej branży lodowej. To tak równolegle, można się powiedzieć, działo. No i stwierdziliśmy, że już tak jakby skacząc troszeczkę na ostatni czas, że żeby skalować nasz biznes, to też była wielka zmiana, bo wtedy, jak tutaj u Ciebie byłem, to chcieliśmy otwierać wszystkie punkty razem. Potem nauczyliśmy się, że no nie można tego robić, bo tu koła nie wymyślimy i już wszystkie wielkie marki tak naprawdę skalują swoją markę poprzez sprzedaż franczyz i musieliśmy zmienić tą koncepcję, obudować tą koncepcję sprzedażową inaczej.
Czyli wtedy chcieliście wszystko robić pod własnym brandem, z własnym kapitałem jakby, a teraz jednak mając poczucie tego, że no... jak sobie ktoś przypilnuje, to będzie to lepiej funkcjonowało, zwyciężył. Czyli tutaj masz takie poczucie, że cedując i robiąc tę franczyzę, sprawiasz, że osoby tym zarządzające no też bardziej starają się wywiązywać z tych swoich obowiązków niż powiedzmy typowy menadżer, który jest przez ciebie raz w tygodniu z całego tygodnia rozliczany.
To jest jeden bardzo istotny aspekt. Drugi to jest otwieranie własnych punktów, to jest potrzebny bardzo duży kapitał, bo otwarcie każdego punktu to jest od kilkuset tysięcy do tak naprawdę dużych, tak jak taki punkt w Nowym Jorku, to są tak naprawdę już w milionach liczysz. Więc żeby skalować się tą markę, a taki jest nasz strategiczny cel, to jest nasz cel, żeby ta marka była globalna, żeby powiedzmy ta polska przedsiębiorczość miała swojego reprezentanta w tym sektorze, na takiej arenie globalnej. Nie mamy takich marek na świecie, można powiedzieć. A my trochę ten paradygmat chcemy zmienić. Dlatego jest ten Nowy Jork, gdzie to też poprzez sprzedanie franczyzy i poprzez kapitał polski, bo tutaj Polacy też zainwestowali poprzez inwestycje w jedną ze spółek, tak można powiedzieć, partnerskich, naszego flagowego partnera, tak zwanego master franczyzobiorcę. Otwiera się. My oczywiście koordynujemy to, jesteśmy zaangażowani od A do Z. Po to jest ten Nowy Jork. To jest z jednej strony spełnienie jakichś biznesowych marzeń i celów, a z drugiej wielki krok, który według naszej strategii, według naszych analiz podbija wartość marki, rozpoznawalność, przyciąga nowych klientów, nowy sektor klientów, jak rynek amerykański, który jest największym rynkiem franczyzowym na świecie, z największą konsumpcją per capita na świecie. Najwięcej ludzi po prostu tam wydaje pieniądze na lody, hamburgery, kawę. No, wiadomo, często jest to negowane, że Amerykanie tyle konsumują, ale tak jest. My trochę, mówiąc tak pragmatycznie, chcemy też wykorzystać to, ale również poprzez ten Nowy Jork wiemy, że rozpoznawalność marki, jej wiarygodność i ocena będzie wyższa niż na innych rynkach. I tak trochę sprytnie chcemy tą amerykańską flagą też otworzyć sobie ścieżkę do skalowania naszego biznesu poprzez franczyzy na innych rynkach.
Wtedy, gdy się spotykaliśmy 3 lata temu, ile mieliście punktów?
Wtedy dopiero zaczynaliśmy. Jak my wtedy rozmawialiśmy, to otwieraliśmy albo jeden był otwarty, bo to był maj, tak? Czy około maj, nie?
A teraz macie ich ponad 30.
Tak, w różnych konfiguracjach.
Czyli to też świadczy o tym, że nie jesteś człowiekiem, który tylko opowiada o wizjach, ale także od strony operacyjnej potrafi dowozić to, o czym opowiada, bo to jest jednak sporo punktów otwartych przez ten krótki okres. To świadczy o tym, że praktycznie jeden na miesiąc, czyli cały czas było co robić. Opowiadasz w tej chwili o tajnikach swojej branży, którą chcesz podbić świat swoim produktem, a próg wejścia wcale nie jest aż tak złożony. Na patentach możesz funkcjonować, niektóre rzeczy starać się regulować prawnie, jakieś rozwiązania, ale nie wszystkie. Nie zdradzasz przypadkiem za dużo know-how? Co to jest za problem, żebym ja z kimś z Was, zgłoście się do mnie, otworzył swoją lodziarnię i też na tym zarabiał dobre pieniądze?
Nie boję się o tym mówić, bo wiem, jaki ten próg wejścia jest bardzo, bardzo wysoki, można powiedzieć. To też mówiłem w innych wywiadach, że Dubaj w tej chwili jest bardzo selektywny pod względem marek, bo żeby być w Dubaju, musisz być w tych trendy punktach.
Jak rentowny to jest w tej chwili biznes?
To jest generalnie wszyscy, co trochę w branży są, tej, powiedzmy lodziarskiej czy deserowej, powiedzmy, to jest super rentowny produkt i to nie ma co tu dużo mówić. Dzisiaj pewnie bym nie zakładał takich pozytywnych wyników, nie nakręcałbym tego w ten sposób, że chodź ze mną, podbij świat, zarobimy tyle.
Ale
i tyle.
Ale ci, co zainwestowali, zarobili z Wami?
Wypłaciliśmy do tej pory powyżej $500,000, więc to jest średnio 12% rocznie plus wzrost wartości tokena, no bo z racji, że on ma takie i takie, można powiedzieć, nagroda w dolarze wpada mu co minutę, bo to jest tak ułożona jest ta tokenomia, można powiedzieć. Więc i wzrost wartości takiego aktywa jest dość znaczący, w zależności kto jak sprzeda, ale to są czasami wzrosty kilkudziesięcioprocentowe, niektórzy 100% zarobili tylko na sprzedaży takiego tokena, a ktoś, kto tylko trzyma go pasywnie, no to ma już w tej chwili około 50% zwrotu przez te 3 lata, więc wydaje mi się, że w takim świecie biznesowym mało jest tego typu projektów, szczególnie startupów, które tak naprawdę od momentu startu dają jakikolwiek zwrot, a my nie tylko dajemy jakikolwiek, tylko no ponadprzeciętny, no bo nie wiem, która lokata, czy która firma daje takie zwroty na poziomie 100%, Nam się to...
No to jest twój hura optymizm, a teraz skromność jest jak najbardziej zrozumiany, a skromność niezrozumiana, no bo jednak dowiozłeś te rzeczy, o których mówiłeś.
Ale wiesz, wtedy już mówiliśmy, o miliony, tak trochę byliśmy tacy to the moon, wiesz. To szczególnie moja żona wtedy mnie tak strofowała, ja wtedy tak trochę na hura szedłem. Dzisiaj staram się troszeczkę inaczej, tą swój PR, nie mam wielkiego PR-u, ale jakiś tam mam i staram się go budować, bo dużo ludzi inwestując w projekt, inwestuje w tą papugę taką jak ja, która mówi o tym, no bo za tymi projektami, szczególnie takimi jak nasz, na tym wczesnym etapie tak naprawdę odpowiadają ludzie. Ludzie inwestują w ludzi, a niekoniecznie tylko w ten produkt czy projekt, więc...
No to może porozmawiamy teraz chwileczkę o tobie, bo sporo faktów z twojego życia dotychczas w przestrzeni internetowej się nie pojawiło, a wiem też, że masz taką bardzo rzadko spotykaną umiejętność, która w moim programie, gdy jest przeze mnie dostrzegana, to zapada mi w pamięć, czyli takie wizjonerstwo, taka wiara w projekty. Nie potrafię sobie ciebie wyobrazić pracującego na etacie. Człowiek, który musi robić coś, ale nie punkt ksero, tylko coś, co dzisiaj nawet nie pozwoli mi zarobić, ale jutro da ponadnormatywny zysk. Bardzo duża odwaga. Coś, co charakteryzuje też wszelkich tych przedsiębiorców z branży, powiedzmy, nowych technologii, tych startupowców, którzy też czasami już nie mają co jeść, ale wiem, że ty masz też stabilne inne źródła dochodu. Tak tylko opowiadam o tym, wiesz, żeby namalować historię, ale w pewnym momencie jest taki dzień, że wykres idzie w górę i wszystko się zgadza. Który myślisz moment twojego życia i co wypracowałeś w swojej naturze, że pozwoliło ci to tak otwarcie patrzeć na rzeczywistość z taką wiarą bez wypalenia i lęków, a być może one też ci towarzyszą? Otwarte pytanie.
Zawsze są te gorsze momenty. Jak ktoś mówi, że nie ma tych gorszych momentów, to uważam, że kłamie, bo czy w życiu, czy w biznesie zawsze problemy cię znajdą i tego nie da się uniknąć. Wiesz, ja zawsze byłem trochę takim marzycielem. W pewnym momencie zacząłem patrzeć na te marzenia, że nie powinny być tylko marzeniami, ale powinny być celem. I zawsze tak patrzyłem, że dlaczego nie? Dlaczego ja nie mogę? No, że może Amerykanin, może ten, tamten, dużo jest tych historii, a ja jakąś taką wolę miałem, życie też mnie nauczyło po prostu radzić sobie z problemami, bo trochę tych problemów takich natury prywatnej miałem i często ta odpowiedzialność gdzieś tam na mnie spoczywała, gdzieś mnie hartowała. W innym wywiadzie mówiłem o takim rodzinnym problemie, ale takim pierwszym, można powiedzieć, doświadczeniem, które bardzo mnie zahartowało życiowo. Nie wspomniałem to w innym wywiadzie, a tak wspomnę taki tribut, można powiedzieć, dla mojego brata, którego kiedyś, można powiedzieć, ledwo uszedł z życiem i znalazłem go w domu. Jakimś takim cudem coś mnie natknęło, żeby iść sprawdzić, co u mojego brata, a miał krwiaka w głowie i gdzieś udało się go uratować. Dzisiaj jest szczęśliwym humanistą, który uczy angielskiego i hiszpańskiego w Kolumbii, ale był kilka miesięcy, już nie pamiętam ile, jak długo, w śpiączce, nie miał kawałka mózgu dosłownie, a dzisiaj jest super, super człowiekiem. I to mnie tak bardzo też hartowało i
tamtym... Nie był to jedyny dramat w twoim życiu.
No nie, no, straciłem też córkę. Gdzieś to w innym wywiadzie też mówiłem, gdzie drugą ledwo uratowaliśmy i to też było taki, można powiedzieć, jakiś los opatrzności, że udało się i córkę jedną uratować, bo nie miała prawie w ogóle szans na przeżycie, ale się udało.
To żeby pozwolić ci zejść z tego bardzo ciężkiego i osobistego tonu.
To, wiesz, to nie jest tak... Ja nie mówię tego... Ja nie jestem zły na los, żeby to nie było. To ciężko tak mówić, że się cieszy z takiej sytuacji, ale...
Była to lekcja.
Była to lekcja i patrzę tak na życie, że po prostu nie możesz walczyć z tym losem, nie możesz być zły na niego. I bardziej trzeba cieszyć się z tego, co się ma, a nie płakać na tym, czego nie ma, albo co się straciło, bo są rzeczy, na które po prostu wpływu nie mamy. No.
No i pewnie te traumatyczne doświadczenia sprawiły, że dzisiaj masz ten próg bólu znacząco przesunięty.
No, z całą pewnością.
Że pieniądze, które ewentualnie inwestujesz pod warunkiem, że to są twoje pieniądze, nie inwestorów, to w gruncie rzeczy można powiedzieć, to tylko liczba. Bawimy się dalej, co?
Trochę tak jest. Ma to swoje zalety, ale ma to też jakieś swoje wady, bo zawsze działasz wtedy na ryzyku. No to nie, skalowanie biznesu. Ostatnio był taki właśnie ciekawy wywiad z tymi warszawskimi koksami, gdzie oni opowiadali, gdzie wydaje się też historia różami usłana, jak problem jest skalować firmy, że ludzie często nie rozumieją, że nawet jak rośnie ci firma, to ten wzrost jest bardzo niebezpieczny, że jak masz takie, nie wiem, 50 czy 100%, a ja miałem takie wzrosty, czy jak robiliśmy Milky Ice, no to budujesz coś z niczego tak naprawdę, więc te wzrosty w ogóle są, nie masz żadnej bazy, nie masz nawet do czego się odnieść do roku wcześniej, więc to...
Doświadczenie też nabywasz, łatwo się przeszacować. Dużo osób mówi o ciągłym procesie skalowania, ale często to mówią tak zwani internetowi milionerzy, którzy nagrywają na TikToku rolki i wydaje mi się, że w ten sposób niepotrzebnie wywierają presję na całej rzeszy przedsiębiorców, którym dobrze się żyje w tej rzeczywistości zastanej, którą w tej chwili mają. Nie każdy biznes musi się skalować, prawda? Nie wiem, czy ty tak samo uważasz, ale czasami ta pułapka jest przekraczająca te możliwości nawet psychiczne, bo to jednak jest duża presja, a można sobie z biznesu marzeń, który zapewniał byt mnie i całej mojej rodzinie, zrobić no, ogromną golgotę.
No, to jest prawda, wiesz, te duże firmy, czy te duże nazwiska, które zrobiły duże biznesy, to tak naprawdę są takie rodzynki, którym się udało, a wielu się nie udało, więc jakoś tak to świat jest chyba podzielony, że są ci wariaci, którzy to dźwigają i chyba ja takim jestem. Mam nadzieję, że pozytywnym wariatem, który jakieś swoje marzenia traktuje jak cele, ale nie każdy ma do tego predyspozycję czy właśnie takie zdrowie, bo to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Choć daje dużo adrenaliny i dużo satysfakcji. No, ja cały czas jestem w takim procesie, który no, konsumuje dużo czasu. Rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, ile my pracujemy. No, pracuje się prawie od rana do nocy i nie zamyka się tych drzwi.
Taki styl życia cały czas.
Taki styl życia jest i trzeba to czuć i to chcieć, ale też jednocześnie budować tak życie, żeby nie zaniedbywać innych spraw. No, ja tak naprawdę ekwilibrystykę robię tak, żeby nie wiem, odprowadzać dzieci do szkoły, przedszkola, odbierać je, usypiać. W międzyczasie przyjechać do ciebie do Krakowa, nie wiem, we wtorek lecę do Stanów na tydzień. Staram się wtedy tak wycisnąć ten już mój trip, żeby jak najkrócej tam być, żeby nie zaniedbać rodziny, więc...
No tak, wszystko się dzieje na wariackich papierach, można powiedzieć, bo decyzja o tym, że przyjeżdżasz tak naprawdę wczoraj o tej porze została podjęta finalnie, gdzie powiedziałeś mi okej, o tej przyjadę i z Bydgoszczy popracuję sobie w pociągu i załatwię swoje tematy. Ale chciałbym cię teraz jeszcze zapytać o skalę tych twoich przedsięwzięć, bo to jest moment, w którym możesz się pochwalić, bo wiem, że liczby bezwzględne działają na widzów najlepiej. Masz oprócz Milky Ice, które gdybyś miał estymować jego wartość, to na jakim poziomie?
Masz na myśli przychodów?
Tak. Czy,
to jest powyżej 10 milionów złotych w tej chwili. Trzeba zauważyć, bo dla jednego to jest mało, dla jednego dużo, ale mówimy tu o sprzedaży kilku franczyz, tam można powiedzieć rocznie i ponad 400 tysięcy lodów sprzedanych rocznie jako pojedynczy produkt, więc to jest na taki krótki okres czasu bardzo duża liczba. W Dubaju, można powiedzieć, po takim gigancie globalnym jesteśmy drugą, może trzecią marką, tak bym to ocenił, więc to jest jakby chory taki rozwój, to jest za szybki rozwój, ale jakoś to udało się dźwignąć. To było moje marzenie, to prawda, żeby mieć globalny biznes. Ja wszystkie swoje biznesy chcę skalować, na przykład firmę dziadka, to jest też moje marzenie, żeby ona jeszcze więcej eksportowała, żeby była aktywna na innych rynkach i już powoli nam się to udaje. Druga firma, która była zawsze takim równolegle rosła z moimi biznesami, bo ja zaczynałem od restauracji. Mieliśmy kilka restauracji. To była firma, którą przyjąłem po dziadku, która działa w takiej branży ekologicznych, ergonomicznych, no, można powiedzieć takich nowatorskich rurociągów.
Metalurgiczna branża.
Można powiedzieć do wód geotermalnych, do ciepłej wody użytkowej, instalowanego używania i tym podobne. Do zimnej wody też. To jak przejmowałem to w 2017 roku, to nie miała miliona przychodów. W tym roku mamy nadzieję, no, idziemy tak na 20 milionów przychodów. Nagrywamy to w końcówka września 2025 roku. Więc wydaje nam się, że to się uda. W tej chwili jesteśmy tak w przededniu podpisywania bardzo dużych umów. Wtedy mówiłem, że będziemy rozwijać się na rynku skandynawskim z tą firmą. I w Skandynawii jesteśmy takim, no, bardzo dużym graczem. I tam podpisujemy duże takie umowy już nie tylko jako dostawca, ale bardziej już takie partnerskie. Nie wiem, w poniedziałek za kilka dni przyjeżdża do mnie duży fundusz francuski, który też zobaczył nas, że na tym rynku trochę się rozpychamy, a we wtorek lecę do Wisconsin podpisać umowę, tak zwaną joint venture z partnerem, który będzie rozwijał sieć sprzedaży naszych produktów na rynku Stanów Zjednoczonych. I to jest też kolejne moje marzenie, gdzie trochę też mojego dziadka marzenie, żeby z jego w tamtym momencie małej, może nie garażowej, ale takiej małej produkcji zrobić gracza, który historycznie sprzedaliśmy rury od Australii po nie wiem, Seszele, Dominikanę, Stany Zjednoczone. Już w tym roku właśnie pierwsze transakcje zrobiliśmy, dużo rynków, cała Skandynawia, dużo krajów europejskich, a tam naprawdę nie inwestujemy ani w marketing. Czasami na targi jedziemy dwa razy w roku dosłownie.
I 20 parę milionów obrotu.
No, 20 przebijemy w tym roku, aczkolwiek z taką trajektorią, że w tej chwili zainwestowaliśmy 2 miliony w można powiedzieć, w autorską linię, kolejne linie produkcyjne, bo wymyśliliśmy sami z Politechniką Bydgoską, jak produkować te linie, i z bydgoską firmą takich inżynierów, jak robić to taniej, szybciej niż powiedzmy liderzy w tej niszy. I można tak powiedzieć, że liderzy w niszy, żeby zrobić taką produkcję, jak my robimy, muszą doinwestowywać około 5 milionów euro, a my potrafimy to zrobić przy tak zwanym capexie na poziomie 500 000 euro, a nawet mniej, więc tak sprzedajemy i produkt, i technologię.
Tomaszu, ktoś patrząc na Ciebie myśli sobie: światowy człowiek. I tutaj jest to niewątpliwa Twoja zasługa, że angażujesz się, że podróżujesz po świecie, że myślisz szeroko. Możesz nawet swoją odwagą w tym zakresie wzbudzać nutkę zazdrości, bo wspominałeś o inwestycjach w Arabii Saudyjskiej, Katarze, teraz kolejny jakiś punkt na Manhattanie w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Natomiast, no, proza życia, nie ma się co czarować, nie jest zawsze tak kolorowa. Swoje trzeba też przeboleć. I jeszcze przed dzisiejszym nagraniem zwróciłeś mi uwagę na spór sądowy, w którym jesteś z PFR-em, jednostką wspierającą wielu polskich przedsiębiorców w czasach pandemicznych, kiedy to mieliśmy różnego typu perturbacje. Ty z kolei byłeś wtedy restauratorem i żeby nie zaliczyć rychłej plajty, dostałeś kilkaset tysięcy złotych na załatanie tych wszystkich dziur budżetowych. Ale okazuje się, że po jakimś czasie przychodzi do Ciebie wezwanie i Ty jesteś oniemiały, bo myślisz sobie: no jak to, ale ja mam teraz oddać te pieniądze? Przecież one były dla mnie. Zamaluj tę sytuację, proszę.
Zanim przejdę do takich negatywnych aspektów, to trzeba powiedzieć, że bo to wszystko tyczy się czasu covidowego i pandemii, i trzeba zaznaczyć, że wtedy państwo w tamtej sytuacji, już nie dyskutując, czy te zamknięcia gospodarki były słuszne, czy nie, no, taki był czas, to PFR i rząd wtedy tak naprawdę uratował gospodarkę, bo to była pomoc. Już nie pamiętam, ile miliardów, ale to były setki miliardów bodajże, które gdyby niektóre, to by nasza gospodarka kompletnie upadła, bo kto by potem sprzedawał, kto by odpowiadał za cały obrót dóbr, usług, towarów. Nie byłoby wpływu do podatków, państwo by cofnęło się prawdopodobnie kilkadziesiąt lat wstecz, więc tamte decyzje były bardzo dobre. Problemem było to, że wielu ludzi, bo tak naprawdę to była decyzja ludzi, zmieniała regulaminy tej subwencji, czyli tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, która mi w pewnym sensie na tym pierwszym etapie pomogła, mimo że ja byłem w takim etapie, to było kompletne szambo, bo my byliśmy po otwarciu drugiej, bardzo dużej restauracji
w Bydgoszczy.
Remontowaliśmy trzecią i salę eventową prawie o wielkości 1000 m2, więc byliśmy w kompletnej czarnej dziurze i te kilkaset tysięcy wtedy było dla nas jakimś oddechem, można powiedzieć, że była kroplą w morzu potrzeb, no ale no takie były zarysy programu. Ja i tak się cieszyłem, że jest jakaś pomoc, która daje jakikolwiek oddech. W moim przypadku w tarczy drugiej nie dostaliśmy pełnej kwoty, ponieważ PFR kilkukrotnie zmieniał regulaminy w trakcie wypłaty całej subwencji. Czasami to były zmiany z dnia na dzień i często te zmiany działały wstecz, co jak wiemy prawnie nie ma prawa się dziać. A dzisiaj jest taka sytuacja w ostatnich miesiącach, że tak jak wspominałem, tysiące przedsiębiorców dostaje nie wiadomo z jakiego tytułu wezwania o zwrot, który według mojej oceny i mecenasa Łukasza Hadzi, to jest mecenas, który reprezentuje największą ilość spółek, które walczy o swoje prawo, które tak naprawdę spełniło zadanie, jakie narzuciło państwo, żeby utrzymać swoje przedsiębiorstwa, bo bez tych przedsiębiorstw nie byłoby miejsc pracy, byłoby ogromne bezrobocie, można długo o tym mówić. I wielu przedsiębiorców nie wytrzymuje tego psychicznie, wielu jest depresji, ktoś popełni samobójstwo. Podejrzewam, że nie jest to jednorazowy przypadek, bo jednostkowym wiem. Wielu ludzi wypłaca te pieniądze, zapożycza się, żeby tylko oddać im spokój, bo nie wytrzymuje ciężaru tego pisma. Ja z mecenasem...
Ale jaka jest podstawa do tych zwrotów tych pieniędzy?
Nie ma podstaw tak naprawdę. To jest tak bez podstaw.
Zawsze aż ciężko uwierzyć, że w państwie prawa może dojść do takiej sytuacji. Twój prawnik tak do tego podchodzi, że nie ma żadnych podstaw, tak?
Tak, są jakieś zmiany regulaminowe, właśnie podrzucane, że CBA wykrył jakąś spółkę, ale CBA dementuje to. NIK właśnie też powiedział, że takie procesy nie mogą mieć miejsca. Wiadomo, są konflikty NIK-u i instytucji państwowych, więc jest wielkie zamieszanie. Wielu przedsiębiorców boi się walczyć o swoje prawa, natomiast wielu wygrywa, więc ja namawiam, żeby się nie bali, żeby szukali takiego mecenasa Łukasza Hadzi. Taką reklamę można powiedzieć robię, ale mecenas Łukasz Hadzi od lat walczy. Ja walczę o swoje 1,5 miliona złotych, które...
Nie zostało ci finalnie przyznane.
Nie zostało mi finalnie przyznane, co może by uratowało mój biznes restauracyjny, choć po COVID-zie ta branża cały czas się tak odbudowuje, więc ja po prostu oddałem ją za bezcen. Można powiedzieć, straciliśmy na tym, na całej inwestycji plus stratę, to była strata rzędu 5 milionów złotych. My to już to przegryźliśmy i sobie jakoś tak dajemy z tym radę, aczkolwiek finansowo bardzo nas to szarpnęło. I to tak, jeśli jakiś przedsiębiorca ma tego typu problem, to namawiam, żeby nie poddawał się i walczył o swoje prawa. Wiem, że z instytucją państwową bardzo ciężko znaleźć tą odwagę, żeby walczyć, ale tu prawo jest jasne i jest po stronie przedsiębiorcy. I namawiam w każdym razie do takiej walki.
No cóż, potraktujmy te słowa jako apel do widzów, podsumowujący dzisiejsze nasze spotkanie. Cieszę się, Tomaszu, że mieliśmy okazję się spotkać. Odwożę cię na dworzec główny w Krakowie. jednak wywiady mobilne mają swoje zalety. W obliczu różnych komentarzy negujących tę formułę, to uwierzcie mi, że mobilność jest czymś niezwykle istotnym z punktu widzenia mojego dzisiejszego gościa, który nie musiał przyjechać do studia nagraniowego. Ja przyjechałem do niego i w oczekiwaniu na kolejny pociąg mogliśmy sobie tak naprawdę odbyć rozmowę w naszym mobilnym studio na kołach. Także bardzo dziękuję Wam, że dotrwaliście do tego momentu. Zostawcie po sobie komentarz i polubienie, jeśli uważacie, że projekt Tomasza, jak i osoba Tomasza Was przekonuje. Także serdecznie zapraszam też na kolejny wywiad, na poprzedni wywiad, który zrealizowaliśmy parę lat temu. On będzie umiejscowiony w planszy końcowej. Tomaszu, bardzo dziękuję.
Ja dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia za, mam nadzieję, szybciej.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.